Dobry wieczór Państwu. Teresa Księska-Falger. Dzisiejszy program będzie bardzo szczególny, bardzo wyjątkowy, bowiem gościmy młodą, utalentowaną osobę, pianistkę, panią Weronikę Chodakowską. Kilka słów o niej usłyszymy wprost z jej ust. Natomiast ja chciałabym tylko zapewnić Państwa, że rozmowa będzie dotyczyła nie tylko Fryderyka Chopina, a mówię o tym fakcie z tego powodu, że dziś jest 1 marca, a więc druga z wyobrażalnych dat urodzin tego mistrza. Będziemy mówić o uczniach Fryderyka Chopina, bowiem taka jest właściwość poszukiwań i talentu pani Weroniki Chodakowskiej. Pięknie panią witam.
Dobry wieczór, witam panią redaktor i witam bardzo serdecznie wszystkich państwa.
Cieszę się, że pani zgodziła się przyjść do studia Radia Lublin. Cieszę się ogromnie, że przed kilkoma dniami słuchaliśmy pani gry, pani pianistyki, pani muzycznej pasji w Trybunale Koronnym w ramach koncertu inaugurującego Harmonię Starego Miasta. Pani Weroniko, jeśli tak mogę, troszkę serdecznie i w sposób uproszczony. Chciałabym zapytać o te chwile w pani życiu, które oznaczały okres wzrastania, okres studiów, czyli o Berlin, Lucernę i Warszawę. Jak pani wspomina ten czas?
To był bardzo ważny okres w moim życiu. Bardzo dużo też artystycznie się w nim wydarzyło. Te momenty studiów właśnie w tych trzech ośrodkach, tak bardzo od siebie różnych, bardzo mnie też zahartowały i w rozwoju, i też później w moich działaniach artystycznych pokazały właśnie różne perspektywy pracy. I muszę przyznać, że były takimi bardzo ważnymi momentami w moim życiu. Berlin to jest uczelnia Hochschule für Musik Hans Eisler, jedna z najbardziej prestiżowych na świecie. Patronat nad tą akademią obejmuje chociażby maestro Daniel Barenboim. Bardzo się cieszę, że udało mi się tam przez 2 lata studiować fortepian wśród znakomitych muzyków, mając możliwość też chodzenia na koncerty do Filharmonii Berlińskiej czy do teatrów operowych. Studia w Lucernie też u wybitnego pianisty Konstantina Lipschitza były dla mnie bardzo ważne, jeżeli chodzi właśnie o pracę nad ogromnym repertuarem, bo pamiętam, że wtedy kończyłam swój licencjat wykonując sonatę H-moll Fryderyka Chopina i też sonatę F-moll Appassionate Ludwiga van Beethovena i też inne wielkie arcydzieła muzyki fortepianowej, więc tutaj było bardzo dużo takiej samodzielnej pracy. Natomiast studia w Warszawie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina u pani profesor Elżbiety Tarnawskiej, też wybitnej pianistki i doktora Ramiro Sanchinesa, skupiały się już bardziej na takich aspektach, bym powiedziała, szukania tego swojego stylu, swojego rodzaju brzmienia. Też z tego słynie warszawska uczelnia. Właśnie to jest też efekt tej tradycji chopinowskiej, którą myślę sobie właśnie, że to może być ten efekt, którą zaszczepił w Warszawie Aleksander Michałowski, czyli uczeń Karola Mikulego.
Pięknie. Chcę powiedzieć, że wszystko to, o czym pani opowiada, mieści się w moim wyobrażeniu o studiach zagranicznych, bo tak naprawdę ciągle myślę o tym, że wyjeżdżając z kraju, młodzi ludzie nie tylko poszukują swojego ja, ale także doznają tego wszystkiego, czym jest odmienność pedagogiki, stylu słyszenia muzyki. Mm-hmm. Dotknęła pani motywu Fryderyka Chopina w rozumieniu jakości brzmienia, bo to charakterystyczne zdecydowanie i to jest Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Pani Weroniko, Fryderyk Chopin jest w Pani życiu bardzo ważny, z tego co widzę w Pani dossier, ale także z tego co słyszałam podczas Pani recitalu. Co więcej, chyba to on wskazał Pani drogę do swoich uczniów. Czy tak można to ująć?
Jak najbardziej. Fryderyk Chopin, postać no, bardzo ważna w moim życiu od dziecka. Pamiętam, że zasłuchiwałam się w nokturny, akurat właśnie też w wykonaniu Daniela Barenboima. I tak marzyłam sobie, żeby te utwory kiedyś na koncertach wykonywać. Jeszcze wtedy pamiętam, że nie grałam na fortepianie, ale pianino stało już w moim domu. Także tutaj też współpraca z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina miała wpływ, bo to właśnie na zaproszenie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie miałam przygotować kilka utworów Karola Mikulego podczas takiego spotkania Tradycje Chopinowskie we Lwowie, które odbyło się jeszcze w trakcie pandemii w 2021 roku. Oczywiście twórczość Mikulego i samą postać znałam wcześniej, natomiast kiedy przygotowywałam się do tego recitalu, byłam bardzo ciekawa, jak inni pianiści interpretują te utwory. Bardzo mnie szokowało, że nigdzie nie ma nagrań i nie zostały one w ogóle zarejestrowane, a to postać znacząca dla polskiej kultury i dla popularyzacji twórczości Fryderyka Chopina. I tak mi się wtedy zamarzyło, żeby właśnie dla tej postaci i też dla samego wspaniałego, uważam, dorobku Karola Mikulego zdziałać w tym zakresie, wydać te utwory na albumie płytowym. I bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj rozmawiając z panią profesor już ukazały się dwa albumy solowe, na których możemy posłuchać łącznie 32 utworów, w tym 21 kompozycji to są światowe premiery fonograficzne.
Gratuluję i bardzo się cieszę, bo to jest świetny materiał. Zresztą właśnie, słuchając pani w Trybunale, miałam taki namacalny dowód, jak bardzo piękna jest to muzyka. Mówimy o Mikulim, ale także o innym artyście, który, no, można powiedzieć, że jest dla nas równie ważny jak Karol Mikuli, czyli o Adolfie Gutmanie. Ale co chcę podkreślić? Chcę podkreślić duchowość tej muzyki, która koresponduje z tym wszystkim, co wiemy o Chopinie. Skoro tak, pozwoli pani, że zatrzymam się na moment przy tych dwóch nazwiskach. Karol Mikuli studiował u Chopina w latach 1844-48. Był zafascynowany zarówno pedagogiką, jak i osobowością artysty. Wszyscy, którzy potem mieli szansę zapoznania się z zapisami, z dokumentami Mikulego, wiedzą dobrze, że to była przyjaźń z wzajemnością i wiedzą o tym, że to było ogromne zaufanie i artystyczne, i życiowe. Wiemy obie, że Mikuli tak dalece zachwycił się sztuką Chopina, że kiedy po latach wrócił do siebie, wrócił do Lwowa, po koncertach w całej Europie, taka jest prawda, wydał dzieła wszystkie Fryderyka Chopina w 17 tomach, inwestując czas, pasję, miłość do sztuki, pieniądze. Został dokument tamtej epoki, tamtych doświadczeń, tamtych wspólnych lat. Z kolei Adolf Gutmann był tym artystą, który z Niemiec przyjechał do Paryża specjalnie dla Chopina. Był u niego studiować, by poznać jego pianistykę, poznać piękno jego muzyki. Pozostał znowu, podobnie jak Mikuli, wierny do ostatniej chwili, ponieważ towarzyszył Chopinowi w ostatnich dniach, a potem szedł w kondukcie żałobnym obok najbliższych. Zatem mówimy o przyjaźni, która sięga poza grób. Mówimy o doświadczeniu miłości do sztuki, którą zostawił Chopin. Uprzejmie przypominam, że naszym gościem jest utalentowana pianistka pani Weronika Chodakowska. Proszę pozwolić, że zatrzymamy się na moment przy Chopinie jako pedagogu. Bo to, kim był jako kompozytor i pianista, jest wiedzą powszechną. Ale był on także znakomitym pedagogiem. Co więcej, przez 18 lat w Paryżu utrzymywał się tak naprawdę lekcji prywatnych. Proszę powiedzieć, jakie są pani doświadczenia, gdy chodzi o chopinowski styl nauczania gry na fortepianie? Bo przepraszam, jeszcze wejdę w słowo, bo kiedy pani studiowała kompozycję Mikulego, to w tym momencie czuła pani kontynuację zarówno duchowości chopinowskiej, jego stylu i gry, i muzycznej narracji. Więc bazując na tych latach spędzonych z twórczością Mikulego, jak pani odkryła na nowo, myślę, Chopina?
Studiowanie i przygotowywanie też pierwszych interpretacji utworów Mikulego, ale też myślę i każdego innego kompozytora może być naprawdę kamieniem milowym w rozwoju, bo nie mamy nagrań, nie mamy jakby takiego pierwowzoru, jak taką kompozycję należałoby wykonywać. I musimy taki wzorzec sami stworzyć w oparciu o własną wyobraźnię, ale też i doświadczenia.
Jak intuicję.
Intuicję, tak. Muzykalność jak najbardziej. Intelekt też jest bardzo ważny, bo to wszystko musi być też ubrane w formę. Jakie są moje doświadczenia? No tutaj ewidentnie w dziełach Mikulego mamy te nawiązania do stylistyki chopinowskiej, ale też, co ważne, słuchając interpretacji uczniów Karola Mikulego, czyli na przykład Raula Koczarskiego czy Moritza Rosenthala, możemy bardzo dobrze usłyszeć, jak pracował z tymi wybitnymi pianistami Karol Mikuli, no bo te efekty słychać, na czym ta pedagogika się opierała, a wiemy już od samego Raula Koczarskiego, że Mikuli bardzo cenił sobie też taką prostotę gry. Uważał, że nie należy karykaturalnie wykonywać, ale jednocześnie zachowując te ideały chopinowskiego bel canto, czyli tego śpiewu na fortepianie, dobrego frazowania, bo tutaj też Karol Mikuli wielokrotnie wspominał cytat Chopina, że złe frazowanie jest jak mówienie w nieznanym języku. Wiemy też, że właśnie tutaj słuchając na przykład Nocturno Esdur Fryderyka Chopina, opus 9, numer 2, bardzo znanej, myślę tutaj wszystkim, kompozycji, jak interpretował ją Raul Koczarski, ile tam jest artykulacyjnych niuansów. Jestem pewna, że słyszał, jak Mikuli wykonuje te dzieła Chopina, i to też go inspirowało, i na podstawie właśnie tych wspaniałych interpretacji, według mnie, bo też były głosy właśnie współczesnych, że tutaj Mikuli przesadza, że nie Mikuli, przepraszam, Raul Koczarski, że to już jest takie bardzo romantyczne, już no, przestarzałe granie. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że posłuchajmy naprawdę tego Nocturno Esdor, jak tam jest ta kantylena kształtowana, jak to jest wszystko równo, jeżeli chodzi o linię melodyczną, artykulacyjnie, pod względem prowadzenia legata zagrane. I właśnie tutaj moim zdaniem jest ten namacalny dowód, no bo mamy nagranie, niestety nagrań Fryderyka Chopina nie mamy, mamy jedynie relacje innych słuchaczy na temat jego gry. Tutaj natomiast mamy grę, można powiedzieć, wnuka Chopina, i myślę, że na jej podstawie też możemy dużo wniosków wyciągnąć.
Tak, to wszystko prawda. Natomiast ja jeszcze chciałam wrócić do Mikulego jako tego, który dał świadectwo tego właśnie, jak Chopin grał, jak Chopin myślał o muzyce, ile było w jego przekazie indywidualności, oryginalności, szlachetności brzmienia. I tutaj no, chcę powiedzieć o tym, co wiemy ze wspomnień Mikulego, że Chopin miał fantastycznie wyrównaną pianistykę. Miał samodzielne palce, które pozwalały na wirtuozerię w całym tego słowa znaczeniu. Że swoich uczniów uczył wygody gry, takiej swobody wynikającej z jednej strony z naturalności układu ręki, ale także z tego wszystkiego, co zawiera się w pojęciu souplesse, czyli właśnie giętkość, a także touché, czyli dotyk. Tworzenie brzmienia, które jest w końcu palca, które się dokonuje na styku klawisza i opuszka. Wszystko to wiemy, ale też chcę powiedzieć, że kiedy słucham pani gry, utworów Gutmana i Mikulego, pomyślałam sobie, że oni bardzo dużo nauczyli się od Chopina w tym zakresie, co znaczy szlachetność, prostota, ciepło brzmienia, co oznacza fraza, która ma swój początek, piękny rozwój, zakończenie, która bazuje na bardzo pięknej, wyrazowo głębokiej harmonii, która razem wraz z rodzajem ekspresji opowiada coś w sposób niezwykle naturalny. Zresztą też byłam zachwycona faktem, że Mikuli nawet numery swoich dzieł daje pokrewne tym, które są u Chopina. Opus 24 na przykład, cykl Mazurków. Tutaj jest wyrażone preludium, romansem i impromptu. I tak sobie myślę, że Mikuli pozostał wierny Chopinowi do ostatnich swoich chwil, także w tym, co było duchowością Chopina, co było jego naturą. On to w jakiś sposób przejął. I stało się to jakby ponad to, kim on był jako osoba i jako muzyk. No a o Gutmanie powiedziałam. Jeżeli można, zróbmy takie resumé, zróbmy podsumowanie. Muzyka Chopina zawarta w tak wielu opusach, 65, przy czym wiele jest dzieł cyklicznych, stała się zaczynem dla twórczości wielu kompozytorów, którzy przyszli po nim. Ale pierwszymi, którzy nieśli symbol, chopinowskie znamie w muzyce, byli jego uczniowie. Czy tak?
Oczywiście. Karol Mikuli, Adolf Gutmann, czy też Thomas Tellefsen, norweski pianista, który kontynuował rozważania chopinowskie w swoich przemyśleniach na temat właśnie sposobu gry na fortepianie, metody gry na fortepianie, którą to Chopin przygotowywał. Chciał właśnie takie dzieło wydać. Natomiast mamy szkice, zachowały się szkice i to są niezwykle ciekawe przemyślenia właśnie, tak jak pani redaktor wspomniała wcześniej, na temat sposobu gry, gdzie jakby sama technika jest tylko narzędziem do uzyskania tego artystycznego wyrazu.
Ale tę technikę trzeba stworzyć.
Oczywiście.
Wiemy doskonale, że bez techniki, bez warsztatu nie ma artysty.
Oczywiście.
Na początku jest to, czym jesteśmy w stanie ludziom przekazać cały bogaty świat muzyki Fryderyka Chopina. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo ona jest naprawdę ważna. Bo ciągle myślę o tym, że spotkanie z artystą tej miary, co Fryderyk Chopin, zobowiązuje do tego, by poznać go we wszystkim, kim był, co zrobił i co po sobie pozostawił. A pozostawił ogromnie dużo. Jeszcze raz dziękuję i życzę pani sukcesów.
No, bardzo dziękuję za zaproszenie i za wspaniałą rozmowę z panią redaktor. Mam nadzieję do zobaczenia na następnych koncertach.
Do zobaczenia. Szanowni państwo, przed chwilą rozmawiałam z panią Weroniką Chodakowską. Rozważałyśmy wszystko to, co znaczy wielkie życiowe dokonanie Fryderyka Chopina w sferze kompozycji, pianistyki i pedagogiki. Dziękuję Państwu za wspólny wieczór. Teresa Księska-Falger.